Drodzy bracia i siostry, dużo w naszym kraju jest mowa o potrzebie reformy sądownictwa, ale są takie sądy, których w ogóle nie trzeba reformować, bo są doskonałe. Są to sądy Boże i dzisiaj chciałbym zająć się tym, jaki jest Bóg jako sędzia. A skoro taki jest Bóg Ojciec, to i trzeba powiedzieć, że jest i Pan Jezus takim doskonałym, sprawiedliwym sędzią. Śpiewaliśmy święty i rzeczywiście Bóg jest święty. Wszystko, co robi, jest doskonałe i prawe. Dzisiaj będziemy mówić o Bogu w oparciu o Psalm 50. Będziemy czytać odcinkami i omawiać. Zacznijmy wersety 1 do 6 z Psalmu 50, Psalmu Asafa. Bóg nad bogami, Pan, przemówił i wezwał ziemię od wschodu słońca aż do jego zachodu. Z Syjonu doskonałego piękna zajaśniał Bóg. Nasz Bóg przyjdzie i nie będzie milczał. Ogień będzie trawił przed nim, a wokół niego powstanie potężna burza. Wezwie z góry niebiosa i ziemię, aby sądzić swój lud. Zgromadźcie mi moich świętych, którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę. Wtedy niebiosa ogłoszą jego sprawiedliwość, bo sam Bóg jest sędzią. Bóg jest tu przedstawiony Bogiem nad bogami, nie w tym znaczeniu, że istnieją jacyś inni bogowie, tylko że po prostu inni bogowie też są czczeni. Wiemy na przykład, że chociaż w naszym kraju przeważa katolicyzm, ale też mamy czcicieli bóstw hinduskich, a na świecie jest bardzo wiele różnych bóstw, ale Bóg prawdziwy przewyższa je wszystkie, bo On istnieje. Za fałszywymi bóstwami kryją się po prostu złe duchy, które chcą odciągać ludzi od czci prawdziwego Boga. I czytamy, że ten Bóg przemówił i wezwał ziemię. Do czego wezwał? Wezwał ziemię do zdania odpowiedzialności, zdania sprawy ze swoich uczynków. Nie dosłownie ziemię, ale ludzkość, ponieważ ziemia jest zamieszkaną ziemią. I tutaj, jeśli porównamy to z listem do Rzymian, to przesłanie to, że Bóg pociągnie do odpowiedzialności każdego człowieka z jego życia, jest aktualne także w Nowym Przymierzu. Zobaczmy do listu do Rzymian, 14 rozdział, wersety od 10 do 12. Dlaczego więc ty potępiasz swego brata, albo czemu lekceważysz swego brata? Wszyscy bowiem staniemy przed Trybunałem Chrystusa. Jest bowiem napisane, jak żyje, mówi Pan, ugnie się przede mną każde kolano i każdy język będzie wysławiał Boga. Tak więc każdy z nas sam za siebie zda rachunek Bogu. Czyli każdy człowiek, także chrześcijanin, bo Paweł pisze do chrześcijan w Rzymie, apostoł, będzie musiał zdać sprawę ze swojego życia Bogu. Każdy będzie rozliczony z tego życia, jakie przeżył. Czy był wierzącym, czy jego wiara rodziła dobry owoc. Drugi list do Koryntian podobną myśl zawiera, tylko jeszcze dobitniej. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, werset 10. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za to, co czynił w ciele, według tego, co czynił, czy dobro, czy zło. Tak więc każdy stanie przed Chrystusem na sądzie. Psalm mówi o Bogu, który rozlicza ziemię w czasach Starego Przymierza, rozlicza ludzkość, a Nowy Testament już pokazuje nam sędziego Chrystusa, przed którym staniemy. Czytamy, że ten Bóg zajaśniał z Syjonu. Trzeba powiedzieć, że Bóg jaśnieje taką światłością, że wręcz jest dla śmiertelnika taka zaskakująca. Mamy przykład, jak Pan Jezus przemienił się na oczach apostołów na górze Tabor, to apostoł Piotr stracił na chwilę głowę. Mówi, no może rozbijmy namioty. Jeden dla Ciebie, Panie Jezu, dla Mojżesza, dla Eliasza. Chodzi o to, że to jest wręcz takie niesamowite, ta światłość Boża. Widzimy, jak później apostoł Jan, mając wizję na górze Patmos, widzi Chrystusa chwalebnego, świetlistego, to wręcz pada na twarz. Także jest to niesamowita chwała Boża. I czytamy, że nasz Bóg przyjdzie i nie będzie milczał. Czasami zarzuca się Bogu, że milczy, że po prostu widzisz i nie grzmisz, Nawet w takiej modernistycznej teologii mówiono o śmierci Boga. Część narodu izraelskiego mówiła, że po Holokauście już nie ma teologii Boga. Bóg jakby zawiódł ten naród. Tak ludzie uważają, ale Bóg przyjdzie. Wiemy, że według nowotestamentowej nauki przyjdzie w osobie swego Syna, który także jest w całej pełni Bogiem i nie będzie milczał, wtedy przemówi. Czytamy, że ogień będzie trawił przed nim, a wokół niego powstanie potężna burza. I jeżeli chodzi o ogień towarzyszący przyjściu Pana Jezusa, to drugi do Tesaloniczan otwarcie o tym mówi, że to będzie przyjście w ogniu. Zobaczmy drugi list do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, od 6 do 9. Ponieważ jest rzeczą sprawiedliwą u Boga, żeby odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciśnionym dać odpoczynek wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej mocy. W ogniu płomienistym, wywierając zemstę na tych, którzy Boga nie znają i nie są posłuszni Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa, poniosą oni karę, wieczne zatracenie od oblicza Pana i od chwały Jego mocy. W każdym razie widzimy, że w Starym Przymierzu Bóg Jahwe jest przedstawiony, że przychodzi w ogniu i tutaj w Nowym Przymierzu widzimy, że Chrystus jest pokazany, że przyjdzie w ogniu płomienistym i że On dokona Bożej pomsty. W przypadku relacji ludzkich zabronione jest dla chrześcijan szukanie jakiejkolwiek zemsty, nawet za jakąś straszną krzywdę. Jedynymi, którzy mogą wywierać pomstę, są władze świeckie. List do Rzymian mówi, że mają prawo wymierzać karę za złe czyny. Natomiast ten prawdziwy, sprawiedliwy sąd będzie, kiedy Pan Jezus powróci i właśnie w ogniu płomienistym wywrze karę na tych, którzy Boga nie znają, to jest jedna grupa, oraz na takich, którzy znają nawet Ewangelię, a są jej nieposłuszni. Także możemy się spodziewać takiego oczyszczenia też Kościoła. Ewangelia według Mateusza, 13 rozdział, mówi, że z Jego Królestwa, z Królestwa Chrystusa, czyli z Kościoła, zostaną usunięci wszyscy, którzy czynią nieprawość i będą wrzuceni do pieca ognistego. Także są też fałszywi chrześcijanie pośród Kościoła Chrystusowego na ziemi. Oczywiście nie mam na myśli wyznanie, które się nazywa Kościół Chrystusowy, ale ogólnie Kościół Chrystusa na ziemi, wszystkich wierzących w Pana Jezusa. Przyjdzie ten ogień Bożej kary na ten świat. Czytamy, że będzie sądzony też lud, bo czwarty werset Psalmu 50 mówi, że wezwie z góry niebiosa i ziemię, aby sądzić swój lud. Apostoł Piotr napisał w pierwszym w swoim liście, w czwartym rozdziale, że sąd zacznie się od domu Bożego. Tam pod koniec właśnie pisze. Także no, lud Boży też potrzebuje takiego oczyszczenia i przez sąd ono się odbędzie. I Bóg tutaj mówi, zgromadźcie mi moich świętych, którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę. Zobaczmy, jakie to ma odniesienie do nowego przymierza. Tu czytamy o zgromadzeniu świętych, o zawarciu przymierza przez ofiarę. Ten drugi list do Tesaloniczan, który już czytaliśmy, pierwszy rozdział, werset 10, też mówi o zgromadzeniu ludzi Bożych. Gdy przyjdzie, aby był uwielbiony w swoich świętych i podziwiany w tym dniu przez wszystkich wierzących, ponieważ wśród was uwierzono naszemu świadectwu. Także również mają być zgromadzeni święci. Musimy sobie wyjaśnić, jakie znaczenie ma termin święty. W sensie biblijnym. Hebrajskie słowo kadosz oznacza oddzielony od tego, co pospolite i przeznaczony dla Bożego użytku, dla Bożej służby. Także w przypadku ludzi takie to ma znaczenie, bo w przypadku Boga to oznacza po prostu oddzielone od wszystkiego, co grzeszne, co złe, co niedoskonałe, co wadliwe, co mroczne. Także co nieczyste, także Bóg jest całkowicie oddzielony od wszystkiego, co złe. Natomiast ludzie święci w znaczeniu biblijnym to nie są doskonali, bo niektórzy tak rozumują trochę pod wpływem Kościoła katolickiego, że to są takie ideały chodzące, tacy szczególnie wybitni ludzie pośród ludu Bożego, niektórzy. Listy, gdybyśmy uważnie czytali, to wszyscy są nazwani ogólnie świętymi, do których apostołowie piszą listy. Więc chodzi o ludzi oddzielonych od tego świata, powołanych do służby Bożej, no i oczywiście wstępnie oczyszczonych przez krew Chrystusa, przez duchowe odrodzenie. I właśnie Bóg też zamierza zgromadzić tych świętych przez Chrystusa i oni też zawarli przymierze z Bogiem przez ofiarę, ale już w nowym przymierzu przez ofiarę Chrystusa, Jego świętej krwi i świętego ciała. Czy widzimy, jak pięknie analogie występują między Starym a Nowym Przymierzem? I czytamy tutaj w wersecie 6 psalmu 50, wtedy niebiosa ogłoszą Jego sprawiedliwość, bo sam Bóg jest sędzią. No oczywiście wiemy, że w kontekście Nowego Przymierza to tym sędzią jest już Jezus Chrystus. Weźmy przykładowo taki werset, czy grupę wersetów, w których sam Chrystus mówi, że przekazano Mu sąd. 5 rozdział Ewangelii Jana od 20 wersetu. Bo Ojciec miłuje Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni i pokaże Mu większe dzieła niż te, abyście się dziwili. Jak bowiem Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, taki Syn ożywia tych, których chce. Bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał Synowi, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci Ojca, który Go posłał. Także widzimy, że wszelki sąd został przekazany Synowi. Wtórują, jeśli chodzi o takie przekonanie, apostoł Paweł, który w mowie na Areopagu mówi, że będzie Bóg sądził świat przez człowieka, którego wzbudził z martwych. A apostoł to w 17 rozdziale Dziejów Apostolskich, 30 i 31 werset, a w 10 rozdziale, w wersecie 42, kiedy Piotr przemawia do Korneliusza i jego domowników, mówi, że on jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. Przechodzimy do dalszego odcinka. Widzimy takie powiązania między Starym a Nowym Przymierzem, że Bóg rzeczywiście wezwie ludzi do odpowiedzialności w Nowym Przymierzu przez Chrystusa, że przyjdzie Chrystus w ogniu, tak jak Bóg w Starym Przymierzu powiedział, że przyjdzie, że zgromadzi świętych, którzy zawarli przymierze przez ofiarę. I w Starym Przymierzu to Bóg Jahwe ogólnie się przedstawia jako sędzia, w Nowym już wiemy, że to Jego jedyny Syn. A teraz przeczytamy dalszy fragment psalmu 50 i przeczytamy wersety od 7 do 13. Słuchaj, mój ludu, a będę mówił. Słuchaj, Izraelu, a będę świadczył przeciw Tobie. Ja jestem Bogiem, Twoim Bogiem. Nie będę Cię ganił za Twoje ofiary, ani za Twoje całopalenia, które są zawsze przede mną. Nie przyjmę cielca z Twojego domu, ani kozłów z Twoich zagród. Do mnie bowiem należy wszelkie zwierzę leśne i tysiące bydła na górach. Znam wszelkie ptactwo górskie i moje są zwierzęta polne. Gdybym był głodny, nie mówiłbym Ci o tym, bo mój jest świat i wszystko, co go napełnia. Czyż będę jadł mięso wołów albo pił krew kozłów? Może na razie dotąd. Wiemy, że w ramach Tory, czyli prawa objawionego przez Boga Jahwe za pośrednictwem Mojżesza ludowi izraelskiemu w pierwszych 5 księgach mojżeszowych, od Księgi Rodzaju do Powtórzonego Prawa, ale jeśli chodzi o same przepisy prawa, to widnieją od Księgi Wyjścia, czyli drugiej Mojżeszowej do 5 Mojżeszowej, to tam mamy wręcz nakazane konkretne ofiary, zwłaszcza w Księdze Kapłańskiej, 3 Mojżeszowej, tam jest wszystko wyliczone w szczegółach. A tutaj Bóg jakby zaskakuje. Zwraca się do swego ludu Starego Przymierza, do ludu Izraela, który, no, jak wiemy, nie został zdezaktualizowany. Bóg nadal ma plan wobec tego ludu. Przedstawia się jako jego Bóg i mówi, że w zasadzie nie ma zastrzeżeń co do tego, że oni składali ofiary. Mówi, nie będę Cię za to ganił. Te ofiary są zawsze przede mną. Te ofiary ustawicznie składano, regularnie, w uporządkowany sposób. Ale zaskakuje tu pewną myślą, że on osobiście nie przyjmie takiego byczka, czyli cielca, tak, z Twojego domu, ani kozłów z Twoich zagród. Bo Bóg się tutaj wypowiada, że tak naprawdę On jest właścicielem wszelkiego zwierzęcia leśnego, a także zwierząt udomowionych. Tysięcy sztuk bydła, które przebywają na wzgórzach izraelskich. Czy to jest jakaś nowość? Czy czy to jest jakaś myśl przełomowa? Musimy pamiętać, że w Starym Przymierzu te ofiary były nakazane, ale tak naprawdę Bogu chodziło o coś głębiej, o czym zaraz powiemy. I on tu przypomina, że w zasadzie wszystko, co lud Boży daje Bogu w ramach tego systemu ofiarniczego, tak naprawdę jest jego własnością. Oni mu tylko jakby to zwracają. I porównajmy ten tekst z Księgą Pierwszą Kronik, 29 rozdział, 14 i 16 werset. Pierwsza Kronik, 29 rozdział, 14 i 16 werset, gdzie Dawid w kontekście ofiarowania wielu takich dóbr na budowę świątyni wypowiada się. Zobaczmy, Pierwsza Kronik, 29 rozdział, 14 i 16 werset. Lecz kim ja jestem i czym jest mój lud, żebyśmy zdołali ofiarować dobrowolnie te rzeczy? Od Ciebie bowiem pochodzi wszystko i daliśmy Tobie to, co z Twojej ręki otrzymaliśmy. I werset 16. O Panie Boże nasz, cały ten dostatek, który przygotowaliśmy dla Ciebie na budowę domu dla Twojego świętego imienia, pochodzi z Twojej ręki i Twoje jest to wszystko. A zatem Bóg przypomina, że jakieś łaski mu ludzie nie robią, że dając te ofiary ze zwierząt, tak naprawdę posługują się jego po prostu środkami, które on im dostarczył. Bóg mówi dalej, że zna wszelkie ptactwo górskie, jego są też zwierzęta polne i mówi, gdybym był głodny, nie mówiłbym ci o tym, bo mój jest świat i wszystko, co go napełnia. Wiele jest myśli w Słowie Bożym, że ziemia należy do Boga. Ludzie się tu gospodarzą w najróżniejszy sposób, nieraz zatruwają tę ziemię, wiemy, że jest rabunkowa też gospodarka tutaj na ziemi stosowana, że handel też się zmienił, jak wiemy, na taki nie do końca uczciwy, jak kiedyś produkowano rzeczy AGD, no to wiadomo, to na wiele lat służyło, teraz są tak jakby specjalnie zaplanowane, żeby po jakimś czasie się popsuły, a tyle się trąbi o ekologii, a tak naprawdę się gromadzi masę rzeczy, które trudno utylizować. Także człowiek, tak delikatnie mówiąc, nie najlepiej gospodarzy tym, co jest Bożym dziełem, czego człowiek jest tylko zarządcą. Ale po wyjaśnieniu sprawy, że w zasadzie Izraelici ofiarowują Bogu z tego, co On im daje, przechodzi do sedna Stwórca. Pyta, czyż będę jadł mięso wołów albo pił krew i kozłów, i przechodzi teraz do ważnej myśli w 14 i 15 wersecie. Psalmu 50. Ofiaruj Bogu dziękczynienie i spełnij swoje śluby wobec Najwyższego. I wzywaj mnie w dniu utrapienia. Wtedy Cię wybawię, a Ty mnie uwielbisz. Więc o co tutaj tak naprawdę chodzi? O szczere dziękczynienie, szczerą wdzięczność za wszystko, co człowiek otrzymuje od Boga. Kiedyś mój taki przyjaciel spotkał byłego księdza, który nie krył się z tym, że jest homoseksualistą. No i porozmawiał z nim i zadał mu pytanie w świetle listu do Rzymian, czy słuchaj, czy ty kiedyś oddałeś Bogu tak z serca osobiście dziękczynienie za cokolwiek? A on powiedział, nigdy. Mimo, że był księdzem. Oczywiście ja tu nie zamierzam, wiecie, atakować Kościoła katolickiego. To był problem tego człowieka. A list do Rzymian mówi, że ci, którzy oddają się różnym dewiacjom, to są osoby, które nie złożyły Bogu dziękczynienia i nie oddały Mu chwały. Także widzimy, człowiek upada duchowo, kiedy nie jest wdzięczny Bogu. Pierwszy zbuntowany anioł upadł, że nie był wdzięczny Bogu. Nie cieszył się tym miejscem w szeregu, który wyznaczył mu Bóg w zamierzeniu swoim. Chciał więcej. Pycha go ogarnęła. I człowiek, kiedy nie jest wdzięczny Bogu, nie ofiarowuje mu dziękczynienia i jeszcze jest do tego niewierny, to znaczy nie spełnia swoich ślubów wobec Najwyższego. W kontekście starotestamentowym ludzie składali rozmaite śluby, a w kontekście Nowego Przymierza to jest nasza wierność temu ślubowi, kiedy oddawaliśmy życie Chrystusowi i przez Niego Bogu. Czy jesteśmy wierni temu oddaniu, które ślubowaliśmy, kiedy oddaliśmy swoje życie Chrystusowi? Czy żyjemy według kanonów Nowego Przymierza? Czy kazanie na górze, które powiedział Pan Jezus, jest dla nas naszym prawem? Gdzie stosujemy się do tego, co tam jest powiedziane? I czy stosujemy te wszystkie ponadczasowe przykazania, które są w listach apostolskich? Czy żyjemy nowym życiem? To jest bardzo ważne. Czy spełniamy te nasze śluby? List do Hebrajczyków tłumaczy, że miłe Bogu ofiary to wzajemna dobroczynność i pomoc i owoc warg, czyli modlitwy. Zobaczmy do listu do Hebrajczyków, 13 rozdział, 15 i 16 werset. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę chwały, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Czyli ofiarą Nowego Przymierza jest modlitwa. To ofiara, ten owoc warg, tu oczywiście chodzi o modlitwę. I dalej, nie zapominajcie też o dobroczynności i udzieleniu dóbr. Takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Widzicie, jedna ofiara to modlitwa, a druga dobroczynność. Gotowość niesienia pomocy tym, którzy są w potrzebie. Powiem wam szczerze, coraz więcej osób i to wierzących jest w potrzebie. Miałem rozmowę w tym tygodniu z siostrą, której podwyższono drastycznie czynsz za mieszkanie i ona ma niską emeryturę, nie wie jak sobie poradzi. Także tak naprawdę jeśli mamy Bogu składać taką miłą ofiarę, to niezbędne w tym jest troska o ludzi potrzebujących, o tych, którzy są w potrzebie. Oczywiście nie będziemy trąbić przed sobą, Pan Jezus powiedział, niech nie wie lewica, co czyni prawica, nie będziemy eksponować tego, że komuś pomogliśmy, ale po prostu bądźmy wrażliwi na tych, którzy potrzebują pomocy. Ja mam na przykład na uwadze takie osoby, które osobiście znam i którym można by wesprzeć. I zobaczmy tutaj inną ofiarą nowotestamentową, bo apostoł Piotr napisał w pierwszym rozdziale swego listu, w drugim rozdziale, w wersecie 5, że składamy duchowe ofiary. Inną taką ofiarą jest to, co mówi list do Rzymian, 12 rozdział, i to jest najtrudniejsze do zrobienia, pierwszy i drugi werset. Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu. To jest wasza rozumna służba. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. My nawet nie mamy problemu czasem kogoś wesprzeć materialnie albo dać na jakiś dobry cel środki, ale wiecie, z czym mamy problem? Całkowicie poświęcić nasze życie bez reszty Bogu. My nawet jeśli to zrobiliśmy na początku, to potem niejako trochę wyrywamy się Bogu. Chcemy trochę po swojemu żyć, a tymczasem mamy składać siebie na ofiarę Bogu całkowicie. To nie znaczy, że nie ma miejsca na jakąś rozrywkę, na jakąś przyjemność, jeżeli jest zgodna z zasadami Bożymi. Ale chodzi o to, że my mamy tendencję do niezależności. Czytałem niedawno wybitnego teologa, który kilkadziesiąt lat nauczał w jednej szkole biblijnej, powiedział, że z natury człowiek nie kocha Boga. I nawet wierzący nie mają takiej skłonności do modlitwy, zapału. Często wolą obejrzeć mecz, czy tam nawet powiedzmy jakiś film zobaczyć, czy posłuchać muzyki, niż się modlić. Że wielu wierzących ma problem z modlitwą. Tak naprawdę ma problem, żeby dłużej się pomodlić do Boga, czy oddać się Mu. Po prostu z natury nie kochamy Boga, nie mamy do Niego skłonności. I rzecz w tym, żebyśmy na nowo wciąż poświęcali się Bogu i prosili o tę łaskę, żeby bardziej nas wciągnęło czytanie Biblii, modlitwa, słuchanie pieśni, czy śpiewanie ich, czy też słuchanie jakichś dobrych nauk, jak ktoś zgodnie ze Słowem Bożym głosi. A co nam przeszkadza, żeby składać ofiary miłe Bogu, samych siebie i tak dalej, w ramach Nowego Przymierza? Drugi werset tłumaczy listu do Rzymian, 12 rozdział. A nie dostosowujcie się do tego świata. Chodzi o to, że chrześcijanie próbują często jakby dostosować się do tego świata. Mamy biblijne przykłady osób, które były wierzące, a dostosowywały się do tego świata. Abraham miał obietnicę, że będzie miał, że liczny naród od niego będzie pochodzić. No i Sara pokierowała się kodeksem Hammurabiego, dzisiaj archeolodzy są już pewni, który tam obowiązywał. I po prostu tam był taki przepis, że jeżeli małżonka jest bezpłodna, no to niech da nałożnicę swojemu mężowi, żeby z niego mieć dziecko dla siebie. Pokierowali się światem. Tak, taka niewiasta Boża i taki mąż Boży. I my też często mamy słabość do tego świata. Ulegamy tym wpływom. Te wpływy wchodzą też do kościoła. Niektóre kościoły to dzisiaj przypominają wręcz dyskotekę i jeszcze się chlubią tym, że mają muzykę na wysokim poziomie. No co z tego, jak każdy bogobojny człowiek czuje od razu, że to jest świat się wkradł, że to jest po prostu coś, co nie powinno mieć miejsca w kościele, że nie ma tego, tej świętości w tym, tej bojaźni Bożej. To się wyczuwa na odległość. Tylko ktoś już zwiedziony tego nie widzi. I po prostu świat wchodzi. I tak samo aspiracje, żeby wierzący niektórzy ludzie jednak chcą więcej, chcą bardziej się upodobnić do sąsiadów, mieć więcej różnych dóbr, lepsze jakoś samochody, czy większe domy, czy jakieś inne rzeczy. Także to właśnie jest problem. I problem jest szczególnie z młodym pokoleniem, które jest w dzisiejszych czasach najbardziej wystawione na presję. Jest wielka moda na ateizm, teraz młodzieży zaszczepiana. Inne takie rzeczy są lansowane, LGBT i tak dalej. Także naszą rolą ma być przemienianie umysłu, odnawianie umysłu przez Słowo Boże w mocy Ducha Świętego, abyśmy umieli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Wtedy nasze ofiary będą Bogu miłe. I wtedy będzie tak, że będziemy wzywać Boga w dniu utrapienia i On nas wybawi, a my Go uwielbimy. Wtedy Bóg będzie z nami, jak to twierdzimy. Bo niestety jest problem części ludzi wierzących, i to niemałej w naszym kraju, że przypominają tę glebę, która jest zarosła cierniami i chwastami. To znaczy troski, rozkosze, pożądanie wielu rzeczy zadusza słowo i nie wydają plonu. Po prostu nie wydają plonu. Mamy sporo takich ludzi w kościołach, którzy na skutek umiłowania świata w jakiś sposób, zamartwiania się o sprawy materialne czy inne i takie, powiedzmy, pożądanie wielu rzeczy, słowo w nich jest zagłuszone i nie wydają plonu. I to się odbija na rodzinach, to się odbija na wszystkim, na dzieciach. Także jest to duży problem. Dlatego starajmy się odnowić nasze śluby wobec Boga i naprawdę składać Mu dziękczynienie z całego serca, być Mu wdzięcznymi za każdy przejaw Jego łaski, a wtedy będzie z nami także w utrapieniu. I teraz przechodzimy do kolejnej sekcji, która ostrzega nas przed problemami. Czytamy Psalm 50, 16 wersetu. Lecz do niegodziwego Bóg mówi: po co ogłaszasz moje prawa i masz na ustach moje przymierze? Gdy widzisz złodzieja, pochwalasz go i zadajesz się z cudzołożnikami. Pozwalasz swym ustom źle mówić, a twój język knuje podstępy. Siedzisz i mówisz przeciwko twojemu bratu. Obmawiasz syna swej matki. To czyniłeś, a ja milczałem. Sądziłeś, że jestem do ciebie podobny. Ale będę cię napominał i postawię ci to przed oczy. Jest taki problem, że czasami nawet człowiek, który się deklaruje jako wierzący, w oczach Bożych może dopuszczać się niegodziwości. Może mieć na ustach Słowo Boże, może mieć na ustach nowe przymierze, ale na przykład nienawidzieć karności. Jest problem, który już brat Tozer sugerował przed swoją śmiercią w 1963 roku, że jest brak dyscypliny, brak karności w kościołach ewangelicznych. Polega to na przykład na tym. Ktoś podpadł w jednym kościele, poranił wiele osób, przechodzi do drugiego, nawet jest tam pastorem. Przyjmą go z otwartymi rękami. Brak dyscypliny, brak porządku. I wiele takich innych rzeczy. Są osoby, które naruszają jawnie zasady biblijne, a wszyscy ich traktują normalnie jak braci. Także po prostu jest problem z dyscypliną. I co z tego, że ktoś ma na ustach Chrystusa, ale chce Chrystusa tylko jako Zbawiciela, a nie chce Chrystusa jako Pana. Znaliśmy niektóre osoby, które bardzo chciały Jezusa jako Zbawiciela, ale już ślubu to nie chciały wziąć. Chciały sobie żyć bez ślubu. Znaliśmy takich. I co to jest? To jest nieuznawanie Jezusa jako Pana. Chcemy zbawienia, a nie chcemy poddać się Panu? To czy Go kochamy? Pan Jezus powiedział, że ci, którzy Go miłują, przestrzegają Jego przykazań. A ci, którzy Go nie miłują, nie przestrzegają Jego przykazań. Jest prosta, krótka piłka. 14 rozdział Ewangelii Jana, wersety 21 i 23-24. Można mieć na ustach piękne frazesy, albo nawet wersety biblijne, ale czytamy: nienawidzisz karności i rzucasz za siebie moje słowa. To jest taka obrazowa mowa semicka. Oznacza, że lekceważy ktoś Słowo Boże. I niemało jest osób, które naprawdę lekceważą Słowo Boże. Ile w kościołach jest problemów, że wierzący więcej słuchają mediów elektronicznych niż znają Słowo Boże. Po prostu przeoczają takie oczywiste zasady biblijne, które wręcz krzyczą ze Słowa Bożego, ale zaniedbali Biblię i jakby jej nie znają. Mają ją, a nie znają. Gorzej jest, jeśli wierzący bratają się też ze światem. Czytamy, gdy widzisz złodzieja, pochwalasz go i zadajesz się z cudzołożnikami. Wiadomo, że w celach ewangelizacyjnych my jak najbardziej potrzebujemy docierać nawet do ludzi upadłych. Ale jeżeli my w celach dla przyjemności chcemy z takimi ludźmi się bratać, to już pytanie, czy to jest jakieś normalne. Skoro drugi list do Koryntian, 6 rozdział 14 wersetu powiada, że nie ma nic wspólnego światło z ciemnością, wierzący z niewierzącym. A pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział werset 33 w niektórych przekładach mówi, że złe towarzystwo psuje pożyteczne zwyczaje. Jednym z dowodów kryzysu duchowego człowieka, tego, że nie składa Bogu miłej ofiary, werset 19. Pozwalasz swym ustom źle mówić, a twój język knuje podstępy. List Jakuba mówi, nie obmawiajcie jedni drugich bracia, jeden jest prawodawca i sędzia. I tłumaczy, że ktoś, kto by tak bardzo miał krytyczne spojrzenie na ludzi wierzących, stawiałby siebie jako sędziego, jakby stawiał siebie ponad wszystkimi, podczas gdy sam podlega sądowi Chrystusa. Także trzeba tutaj uważać, żeby gdzieś nie przekroczyć granicy. Właśnie z troską mówienie o kimś, żeby mu pomóc, to jest jedno. A po prostu takie pod pozorem troski, plotkarstwo chrześcijańskie w cudzysłowie, to już jest druga sprawa. Bo czytamy, siedzisz i mówisz przeciwko twojemu bratu, obmawiasz syna swej matki. A więc tu sprawa dotyczyła nawet rodziny. I Bóg mówi, to czyniłeś, a ja milczałem, sądziłeś, że jestem do ciebie podobny. Księga Izajasza powiada w Biblii Warszawskiej, jakie podobieństwo mi przeciwstawicie. Czy człowiek może mierzyć Boga swoją miarą? Chodzi o to, że czasem człowiek myśli, Bóg będzie dla mnie łaskawy, będzie pomijał te moje grzechy, mimo że ten człowiek trwa ciągle w tym grzechu, nic nie zmienia. Bóg nie jest człowiekiem, jest Bogiem. Czytamy, będę cię napominał i postawię ci to przed oczy. I teraz pora na finał. Zrozumcie to teraz wy, którzy zapominacie o Bogu, bym was nie rozszarpał, a nie byłoby nikogo, kto by was ocalił. Kto mi ofiaruje chwałę, ten oddaje mi cześć, a temu, kto chodzi prostą drogą, ukaże Boże zbawienie. Problem dzisiaj jest taki, że mamy skłonność do zapominania o Bogu. Taką skłonność mieli na przykład Izraelici. Księdz Ozeasza pisze prorok o tym, że zapominali o Bogu, kiedy im się dobrze wiodło. 13 rozdział 5 i 6 werset. Ja cię poznałem na pustyni, w ziemi bardzo suchej. Byli nasyceni dobrymi pastwiskami, ale gdy się nasycili, ich serce się wywyższyło. Dlatego zapomnieli o mnie. Kiedy człowiekowi lepiej się wiedzie, zapomina o Bogu. Spójrzmy na społeczeństwa Zachodu. I to przechodzi teraz do Polski. Część ludzi naprawdę dość bogato sobie dobrze żyje. Część uważa, że lepiej, powiedzmy, niedzielę spędzić gdzieś tam nad wodą, czy w jakimś kurorcie i tak dalej, niż słuchać Słowa Bożego. Albo w domu sobie posłuchają jakiegoś kazania. Po prostu zapominanie o Bogu, że trzeba Mu publicznie też oddawać chwały. To jest dość poważna sprawa. I tak na co dzień zapominanie o Bogu, o modlitwie przed posiłkiem, o modlitwie przed ważną decyzją, o modlitwie także, jeśli mamy kłopot, żeby nie brać tego wszystkiego na swoją głowę. Nie zapominajmy o naszym Bogu, tym bardziej, że czytamy, że nie byłoby nikogo, kto by was ocalił. List do Hebrajczyków mówi, że Bóg jest ogniem trawiącym, dlatego trzeba go czcić z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. 12 rozdział 28 i 29 werset. Ale jest dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy naprawdę oddają szczerze Bogu chwałę. Kto mi ofiaruje chwałę, ten oddaje mi cześć. Czyli jeśli jesteśmy tymi szczerymi, wdzięcznymi dziećmi Bożymi, oddajemy Bogu cześć w duchu i w prawdzie, jak mówi Ewangelia Jana, to rzeczywiście jest to Bogu miłe. Bogu jest miła taka szczera chwała, szczere oddanie i chodzenie też prostą drogą, które prowadzi do zbawienia. Księga Ozeasza znowu, 14 rozdział, werset 9 mówi: drogi Pana bowiem są proste, sprawiedliwi po nich będą chodzić, ale przestępcy na nich upadną. Ewangelia według Mateusza mówi o wąskiej i szerokiej drodze i tą wąską drogą już jest sam Chrystus, bo powiedział, że nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. I 14 rozdział pokazuje jeszcze Ewangelii Jana, że tą wąską drogą jest też droga Bożych przykazań, pewnych zasad, pewnych ograniczeń, które dobrowolnie bierzemy na siebie. 14 rozdział, werset 15: jeśli mnie miłujecie, zachowujcie moje przykazania. I 23 i 24 werset: Jezus mu odpowiedział: jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo i mój Ojciec go umiłuje i przyjdziemy do niego i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, nie zachowuje moich słów, a słowo, które słyszycie, nie jest moje, ale tego, który mnie posłał Ojca. I trzeba być wdzięcznym Bogu, że jest wiele szczerych dzieci Bożych, jest wielu szczerych ludzi oddanych Bogu, którzy służą Bogu z serca. I takie osoby, gdy Bóg będzie rozliczał je przez Chrystusa z ich życia, usłyszą: sługo dobry i wierny, wejdź do radości Pana swego. Usłyszą: błogosławieni mego Ojca, odziedzicie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Ale może też tak być, że ktoś jest chrześcijaninem, ale spełni się na nim to, co mówi pierwszy list Jana, drugi rozdział, werset 28. A teraz, dzieci, pozostańcie w nim, abyśmy, gdy się ukaże, mieli ufność i nie zostali zawstydzeni przez niego w czasie jego przyjścia. Jest możliwość, że chrześcijanin będzie zawstydzony. W jakiś sposób okaże się niegodny w pełni, będzie zbawiony, ale jak mówi pierwszy list do Koryntian, rozdział 3, tak jak przez ogień. To znaczy, po prostu sam będzie zbawiony, a jego dzieło jakby spłonie. Jego dzieło życia, jego praca okaże się niegodna. To była słoma, którą Boży Sąd spalił. Także Bóg jest sędzią, Chrystus jest sędzią. Wiemy, że w świetle Nowego Przymierza jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę i to jest cudowna miłość Boża. Niemniej Bóg też od nas oczekuje czystego, świętego życia, że będziemy Mu składać dziękczynienie, że będziemy wierni naszym ślubom podjętym w chwili poświęcenia swego życia Bogu przez Chrystusa, że będziemy wydawali dobry owoc na chwałę Bożą i po prostu będziemy uwielbiać Boga swoim całym życiem. Także ten psalm w powiązaniu z Nowym Przymierzem jest dla nas cenną lekcją i myślę, że biorąc sobie ją do serca, będziemy starali się coś jeszcze zmienić, coś poprawić w naszym życiu, w życiu naszych rodzin, abyśmy naprawdę oddawali Bogu właściwą cześć. Amen.